Tusk stwierdził, tu cytuję, jestem w dialogu z prezydentem Andrzejem Dudą. Być może jeszcze za kadencji prezydenta Dudy odbudujemy system, gdzie prokurator generalny będzie niezależny od władzy. No więc albo Donald Tusk jest nadmiernym optymistą, albo wie coś, o czym my nie wiemy, a co wynika z jego rozmów z prezydentem Dudą, bo w przeciwieństwie do prezesa Kaczyńskiego, który jak już wiemy od około 3 lat nie miał ochoty rozmawiać z prezydentem Dudą, Donald Tusk, jak się wydaje, z prezydentem Dudą rozmawia dość często. Witam Państwa. W mijającym tygodniu rząd Donalda Tuska przeżył kolejny wniosek o wotum nieufności wobec jednego ze swoich członków tego gabinetu po ministrze Bartłomieju Sienkiewiczu, którego jeszcze w styczniu PiS próbował pozbawić stanowiska. Teraz przyszła kolej na ministra i prokuratora generalnego profesora Adama Bodnara. Wniosek PiSu o wotum nieufności dla tego ministra, co znamienne, uzasadniał polityk suwerennej Polski Sebastian Kaleta, który stwierdził, że Bodnar w ledwie 60 dni z Ministerstwa Sprawiedliwości uczynił Ministerstwo Bezprawia, a z prokuratury prywatny folwark. No cóż, można powiedzieć, że po 8 latach, w których folwarkiem Prawa i Sprawiedliwości, a dokładniej partii pana Ziobry, czyli najpierw Solidarnej, a później Suwerennej Polski, było właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Teraz za sprawą woli wyborców zmienił się właściciel folwarku i wygląda na to, że politycy, zwłaszcza Suwerennej Polski, choć szerzej także i Prawa i Sprawiedliwości, nie bardzo mogą się z tym pogodzić. A w szczególności oczywiście rozjuszyło ich przystąpienie przez Adama Bodnara do likwidacji stanu dwuwładzy w prokuraturze, a więc pozbawienie możliwości sprawowania funkcji przez prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. To było dość oczywiste, że jeśli prokuratura nie miała się pogrążyć w całkowitym paraliżu, ktoś tutaj musiał wziąć górę. Wzięła górę strona, która ma większość w Sejmie, a zatem minister Bodnar uniemożliwił prokuratorowi krajowemu Barskiemu dalsze sprawowanie funkcji, uznając, że w ogóle był prokuratorem nielegalnym, bo wedle interpretacji ministra Bodnara samo powołanie pana Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego po prostu było niezgodne z przepisami. Czy tak było, tego nie wiem. Nie ma za bardzo kto tego rozstrzygnąć, a zatem rozstrzyga o tym ten, kto może rozstrzygać, czyli minister Bodnar. I z tej perspektywy oczywiście cały ten wniosek o wotum nieufności, cały ten teatr debaty, który się rozegrał w Sejmie, nie był istotny. Podobnie z góry było wiadomo, jaki będzie wynik głosowania. Wniosek o wotum nieufności poparło zaledwie 191 posłów. Przeciw było 234, co pokazało, że koalicja rządowa ma stabilną większość. Natomiast najciekawsze było jednak to, co powiedział w trakcie debaty na temat swojego odwołania minister Adam Bodnar. I to nie w kontekście ripostowania zarzutów i odrzucania zarzutów, które przeciwko niemu padły. Znacznie ważniejsze były plany, jakie ma minister Bodnar na najbliższe tygodnie i miesiące. I właśnie ten fragment wystąpienia ministra Bodnara w Sejmie wybrałem dla Państwa. Obejrzyjmy go.
Wysoka Izbo, to mamy dwa poważne wyzwania. Po pierwsze, wyzwanie instytucjonalne. Jak doprowadzić do sytuacji, w której każdy sędzia ma pełny status sędziowski, który nie może być w żaden sposób kwestionowany, ale także wyzwanie społeczne, jak doprowadzić do stabilności systemu prawnego, a przy tym samym czasie jak spowodować, że przyspieszą postępowania, że sądy będą działały lepiej i będą cieszyły się społecznym zaufaniem. I w tym zakresie, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, my musimy doprowadzić do naprawienia naszego porządku prawnego w zgodzie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tutaj były jakieś powątpiewania dotyczące statusu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale chciałem podpowiedzieć, że na tej Izbie chociażby nawet pan poseł Grzegorz Braun swego czasu składał skargi, zresztą skuteczne, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Andrzej Zybortowicz, Dorota Kania, Jacek Kurski. Także może powstrzymajmy się przed takim dezawuowaniem Trybunału w Strasburgu, skoro tyle osób z niego na bieżąco korzysta. Pani Kornicka-Ziobro też z tego postępowania korzystała. I teraz mamy z tych orzeczeń wszystkich wynika jednak kwestionowanie statusu sędziów i musimy doprowadzić do sytuacji określenia jak ten status będzie wyglądał. Trzeba zmienić też system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, ponieważ ten system nie jest odpowiedni z punktu widzenia standardów niezależności sądownictwa. I dlatego, Wysoka Izbo, to, co podejmujemy i te działania, które będą realizowane w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, to będą działania, które właśnie będą służyły naprawie wymiaru sprawiedliwości. Jest już w Sejmie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Za chwilę trafi prawo ustroju sądów powszechnych. Trafi ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Trafi ustawa o Sądzie Najwyższym. Trafi także ustawa o statusie pracowników sądów i prokuratur. I wreszcie trafi oczywiście ustawa o rozdzieleniu urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
Zatem minister Bodnar zapowiada całą serię ustaw, które mają przywrócić w Polsce, zdaniem rządu Tuska, praworządność. Pozostaje pytanie, co w tej sprawie zrobi prezydent Andrzej Duda, bo dotąd właściwie żadnej istotnej zmiany mającej rangę ustawową on dotyczącej wymiaru sprawiedliwości nie podpisał, no bo też żadnego projektu do podpisu nie dostał. Dlatego bardzo istotne było w kontekście tego, co przed chwilą powiedział minister Bodnar, deklaracja premiera Tuska, która padła z mównicy sejmowej chwilę po tym, jak Bodnar skończył to przemówienie. Mianowicie Tusk stwierdził, tu cytuję, jestem w dialogu z prezydentem Andrzejem Dudą. Być może jeszcze za kadencji prezydenta Dudy odbudujemy system, gdzie prokurator generalny będzie niezależny od władzy. No więc albo Donald Tusk jest nadmiernym optymistą, albo wie coś, o czym my nie wiemy, a co wynika z jego rozmów z prezydentem Dudą, bo w przeciwieństwie do prezesa Kaczyńskiego, który jak już wiemy od około 3 lat nie miał ochoty rozmawiać z prezydentem Dudą, Donald Tusk, jak się wydaje, z prezydentem Dudą rozmawia dość często. I kto wie, czy PiSu nie czeka tutaj ze strony prezydenta Dudy no przykra niespodzianka, jeśli on rzeczywiście przynajmniej niektóre z tych ustaw, o których mówił minister Bodnar, podpisze. Natomiast jeżeli ich nie podpisze, to pozostaje pytanie, co dalej zrobi Unia Europejska, dlatego że pani szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która właśnie dzisiaj była w Warszawie, no, zapowiedziała odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy niejako na kredyt, no bo w sensie formalnym nic z tych wszystkich rzeczy, które Komisja Europejska krytykowała, jeśli chodzi o porządek w polskim wymiarze sprawiedliwości, a właściwie nieporządek w tym wymiarze sprawiedliwości, nie zostało dotąd formalnie zmienione. Niemniej jednak ten sukces no właśnie będzie wymagał zmian ustawowych prędzej czy później. Pozostaje pytanie, czy rzeczywiście prezydent Duda zdecyduje się poprzeć zmiany, o których mówił minister Bodnar. To jest problem prezydenta Dudy, problem koalicji rządowej, ale koalicja rządowa zaczyna sobie fundować także problemy już nie na relacjach z opozycją czy w relacjach z prezydentem Dudą, ale sama z sobą. Oto bowiem ten tydzień przyniósł nam pierwszy tak naprawdę po 2 miesiącach funkcjonowania rządu Tuska już taki wyraźny publiczny zgrzyt wewnątrz koalicji rządowej między jej 2 przeciwległymi skrzydłami, a więc lewicowym i tą częścią, którą tworzy Trzecia Droga. Oto bowiem wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oskarżył Trzecią Drogę o blokowanie projektów ustaw, które Lewica złożyła w Sejmie jeszcze w ubiegłym roku. Posłuchajmy wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego i riposty, jakiej udzielił mu marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
Powiem panu szczerze, mam już tego osobiście dość, a moje koleżanki i koledzy z klubu i z mojej formacji również. To jest, proszę pana, tak. Ktoś coś kiedyś obiecał.
Tak
ja
jest.
Nie będę brał na siebie formacja, którą ja reprezentuję jako jeden ze współprzewodniczących, ani formacja pani Biejat i Zandberga, nie będziemy brali na siebie to, że ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, ustawy dotyczące prawa do własnego ciała tak naprawdę do 12 tygodnia aborcji oraz depenalizacji całego procesu aborcji, że blokuje Hołownia z Kosiniakiem. Ale na Boga, w sprawie kobiet blokujecie panowie prawa kobiet.
I
żeby była jasność. Szymonie, Szymku, Władysławie, Władku, zagłosujcie za tym, a potem niech prezydent to zawetuje. Niech to zrobi. Tylko koniec jest po prostu, chyba to nie może tak być, że są projekty składane i my po prostu tego nie robimy, bo nie robimy.
Pan marszałek Czarzasty, którego niezwykle wysoko cenię i też po ludzku bardzo lubię, mija się z prawdą w ocenie sytuacji. Jeżeli miałbym powiedzieć to mocniej, bez owijania, zwyczajowo w takich sytuacjach bawełnę, kłamie. Nie ma żadnego blokowania przez kogokolwiek ustaw, które złożone zostały przez klub Lewicy, a jeżeli już przez kogoś są blokowane, to przez sam klub Lewicy. Na co drugim prezydium Sejmu sprawa stawała i pan marszałek Czarzasty nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń i żadnych wątpliwości co do sposobu procedowania nad ustawami, które zostały złożone przez klub Lewicy. Nie wiem więc, skąd nagle takie oskarżenia. Nie wiem więc, skąd nagle takie emocjonalne słowa, skoro nigdy nie słyszeliśmy ich wprost z ust pana wicemarszałka, a zdecydował się powierzyć je mediom i to jeszcze w takiej konfrontacyjnej formie. To nie służy dobrze naszej koalicji, tego rodzaju wystąpienia i mówię to z pełną odpowiedzialnością. My możemy dzisiaj w Sejmie uchwalić dowolną ustawę, jaką chcemy. Możemy to zrobić nawet jutro. Możemy to zrobić pojutrze. Przecież wiadomo, że żadnej z tych ustaw nie podpisze prezydent Andrzej Duda. A więc my dzisiaj kłócimy się o to, czy za tydzień, czy za 3 tygodnie, czy za 4 tygodnie. I jak widzę, pojawiają się jakieś pęknięcia w koalicji na tym tle. Moim zdaniem zupełnie tego nie warte, dlatego że Duda i tak tego nie podpisze. Nie ma takiej możliwości. Dzisiaj musimy więc, jasno dając sygnał, co sądzimy, co myślimy, jak to powinno być zrobione, pokazać dwie rzeczy. Że nie zgadzamy się na to, co jest i że koalicja się przez to nie rozpadnie.
No przyznajcie państwo, to dość mocna rzecz, oto marszałek Hołownia publicznie zarzuca swojemu zastępcy, liderowi partii koalicyjnej, kłamstwo. Oczywiście obaj panowie to obudowali różnymi uprzejmościami, no ale fakt pozostaje faktem. Ktoś tu się rzeczywiście mija z prawdą. Nie będę ryzykował kto, choć mam swoją hipotezę. Natomiast co jest istotne, to, że oczywiście koalicja się od tego nie rozpadnie, przynajmniej na razie. To, co jest charakterystyczne, to zgodność obu panów wprawdzie całkowicie się różnią od tego, co było na prezydium Sejmu, ich zeznania, natomiast zgodność panuje jeden i drugi są zgodni, że jeśli ta nawet ustawa liberalizująca aborcję zostanie uchwalona, to i tak prezydent Duda ją zawetuje. Proszę zwrócić uwagę, jak tu mamy zasadniczo inny pogląd niż w sprawie wcześniejszej, o której mówiłem, czyli wymiaru sprawiedliwości. Tam są pewne nadzieje, że może prezydent Duda podpisze. Tutaj nie ma cienia wątpliwości, że ta ustawa będzie tylko rodzajem demonstracji intencji koalicji rządowej, natomiast i tak w życie nie wejdzie, bo prezydent Duda absolutnie tego nie podpisze. Mnie to niekryje zastanawia. Ta pewność w jednej sprawie, czy nadzieje w sprawie podpisania ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości i pewność, że tutaj prezydent Duda na pewno niczego nie podpisze i nie ma możliwości osiągnięcia z nim porozumienia. No ale zobaczymy, co przyniesie czas. Jedno dla mnie nie ulega wątpliwości. Włodzimierz Czarzasty nie przez przypadek zaczął teraz właśnie o tym mówić, o tej sprawie, bo jak się wydaje, Lewica ma ogromny problem z wyborami samorządowymi i podzielam opinię tych, którzy uważają, że to gwałtowne wystąpienie Włodzimierza Czarzastego i ta riposta Szymona Hołowni ma kontekst związany z wyborami samorządowymi. Otóż Lewica po tym, jak Donald Tusk odrzucił ich awanse na temat wspólnej listy, szuka jakiegoś tematu polaryzującego i pozwalającego jej zaistnieć w oczach opinii publicznej. Wydaje się, że tym tematem właśnie będzie aborcja. A zatem będziemy mieli nową odsłonę sporu aborcyjnego w cieniu kampanii samorządowej, która się rozwija bardzo powoli. Niewiele tutaj ciekawego mam do powiedzenia. Natomiast trzymając się wątku aborcji, warto przypomnieć, że długofalowo ta sprawa w Polsce była problemem nie tylko dla tej strony sceny politycznej, która jest obecnie przy władzy i prawdopodobnie będzie, bo tutaj konflikt między PSL-em i ruchem Hołowni, a Lewicą i jednak wspierającą pośrednio Lewicę, ale jednak Koalicją Obywatelską będzie narastał i to niewątpliwie doprowadzi także do pewnych, powiedziałbym, sporów, także i później, kiedy być może już zmieni się prezydent w Polsce. Ale Przypomnijmy, że te kwestie dotyczące aborcji dotykały także i drugiej strony sceny politycznej, więc Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że załamanie sondażowe Prawa i Sprawiedliwości zarysowało się jesienią 2020 roku, właśnie po tym, jak grupa posłów PiS-u, wbrew, jak się wydaje, prezesowi Kaczyńskiemu, przeforsowała najpierw wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a później Trybunał ostatecznie zaostrzył ustawę aborcyjną, co wywołało protesty społeczne i doprowadziło właśnie do spadku sondażowego Prawa i Sprawiedliwości. Nie był to zresztą pierwszy tego rodzaju kryzys. Za pierwszych rządów PiS-u też przypominam konflikt ówczesnego marszałka Sejmu Marka Jurka z prezesem Kaczyńskim. Marek Jurek też dążył do zaostrzenia przepisów ustawy z 1993 roku. Wtedy mu się nie udało, ale jego zwolennicy w PiS-ie pozostali i po latach zaczęli już w czasie drugich rządów PiS-u działania na ten temat i doprowadzili do właśnie takiego, a nie innego wyroku Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej. Ale PiS ma w tej chwili inne problemy, nie z aborcją. PiS ma w tej chwili problemy z narastającym niezadowoleniem z rządu Jarosława Kaczyńskiego. Oto bowiem wiele tygodni po słynnej wypowiedzi szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka, że prezes Kaczyński powinien udać się na emeryturę, z podobną tezą wystąpił ktoś dla Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie ważniejszy niż Marcin Mastalerek, a mianowicie profesor Andrzej Nowak. Tych, którzy nie wiedzą, profesor Andrzej Nowak jest jednym z intelektualnych autorytetów środowiska Prawa i Sprawiedliwości, a przynajmniej był nim dotąd. I oto profesor Andrzej Nowak w oświadczeniu, jakie opublikował na stronie wydawnictwa Arkana w tym tygodniu, napisał, że Jarosław Kaczyński, cytuję, niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. Mówię o całkowitej bezradności partii opozycyjnej w jej obecnym kształcie wobec metod przejmowania rządów przez koalicję 13 grudnia. I w dalszej części swojego obszernego tekstu profesor Nowak wskazał Patryka Jakiego lub Przemysława Czarnka jako potencjalnych następców prezesa Kaczyńskiego. Oczywiście to nie ma żadnych praktycznych skutków, bo Andrzej Nowak zdaje się nawet nie jest w ogóle członkiem partii o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast o ile nie ma bezpośrednich konsekwencji, to ma pośrednie bardzo duże, dlatego że Andrzej Nowak odważył się powiedzieć to, co wielu ludzi w Prawie i Sprawiedliwości coraz częściej myśli, a niektórzy, podejrzewam, już po cichu zaczynają to szeptać w korytarzach. Dołączył się do tego głosu w wywiadzie dla Polsatu, do głosu Andrzeja Nowaka, sam prezydent Andrzej Duda, który powiedział z kolei, młodzi ludzie powinni mieć więcej do powiedzenia w Prawie i Sprawiedliwości. Czuję, że potrzebny jest młody duch, młode spojrzenie, mówił prezydent Duda. Tych głosów młodych w domyśle zabrakło w trakcie ostatnich wyborów. No zdecydowanie, jak się patrzy na to, jak w ograniczonym zakresie młodzi Polacy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, widać wyraźnie, że ta partia w tej grupie wiekowej ma najmniejsze poparcie. Ale prezes Kaczyński dał odpór tym głosom i oświadczył, nie jestem dezerterem. Jak partia poprze mnie na kongresie, to nadal będę prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, kongres PiS-u ma się odbyć dopiero w przyszłym roku i prezes już zmienił swoje zdanie, bo na poprzednim kongresie zapowiadał, że ta kadencja, która trwa obecnie, będzie jego ostatnią kadencją, ale chcę powiedzieć wszystkim, że prezes już w przeszłości składał podobne deklaracje, także i kilkanaście lat temu, na przykład przed wyborami w 2007 roku, kiedy mówił, że jeśli PiS nie wygra, to on się poda do dymisji, więc umówmy się, wszyscy ci, którzy liczą na to, że prezes Kaczyński się poda do dymisji, będą się musieli uzbroić w bardzo długą cierpliwość, moim zdaniem co najmniej do czasów wyborów prezydenckich. I to pod warunkiem, że w wszystkich tych kolejnych wyborach będzie PiS szedł od klęski do klęski. To być może w połączeniu z pogarszającym się stanem zdrowia skłoni to prezesa Kaczyńskiego do rezygnacji, ale jak sądzę, czas do tego jest bardzo odległy. Tymczasem prezes Kaczyński ma nie tylko problemy z podważaniem swojego przywództwa, ale także ma problemy z egzekwowaniem lojalności wobec różnych ludzi, których w przeszłości wypromował na bardzo wysokie stanowiska. Niewątpliwie w tej długiej liście osób, których tu nie mam czasu wymieniać, najważniejszą postacią jest komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa z ramienia właśnie rządu PiS-owskiego, pan Janusz Wojciechowski, który sam ma kłopoty, bo przypominany jest spot, w którym reklamował dwa lata temu temu Zielony Ład, o którym powiedział, że właściwie on został, unijny Zielony Ład, zbudowany w oparciu o program rolny Prawa i Sprawiedliwości. No teraz od tego Zielonego Ładu PiS się i nie tylko PiS, bo także i komisarz Wojciechowski próbują jakoś dystansować. Prezes Kaczyński wezwał komisarza Wojciechowskiego do dymisji. Ten oczywiście tej dymisji odmówił. I pozostaje pytanie, co dalej? Co dalej nie z komisarzem Wojciechowskim, bo jego kadencja akurat się skończy wraz z kadencją obecnej Komisji Europejskiej latem tego roku, po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu nastąpi też zmiana Komisji Europejskiej. Problem pozostaje z rolnictwem, i tym polskim, i tym europejskim. Oto bowiem ten tydzień, co nie jest zaskoczeniem, a także przyszły, bo już mamy zapowiedziane kolejne protesty, obfitował w protesty rolnicze, co znalazło też odzwierciedlenie na sali sejmowej. I teraz pokażę Państwu krótki materiał filmowy, który zilustruje tą zasadniczą różnicę w ocenie sytuacji między Prawem i Sprawiedliwością, z którego ramienia wystąpi przed Państwem za moment minister, były minister rolnictwa z rządu PiS-u, pan Robert Telus, a następnie wysłuchamy ripostę ze strony ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który dość brutalnie podsumuje 8 lat rządów PiS-u nad polskim rolnictwem.
Potrzeba jest takiego działania, potrzeba, już rządzicie 60 dni, nic nie zrobiliście dla polskiego rolnika. My wprowadziliśmy dopłaty do zboża, dopłaty do nawozów, dopłaty do kukurydzy, dopłaty do silosów, a wy nawet nie złożyliście wniosku, a rolnicy o to protestują. Dlaczego, czym się różnią te dwa rządy, rząd Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości z rządem tej koalicji 13 grudnia? Z tym, że minister rolnictwa miał za sobą i premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego i podejmowaliśmy decyzje. Decyzje dobre dla polskich rolników, decyzje dobre Polski. A wy nie robicie nic. Rolnicy wam tego nie wybaczą. Dziękuję bardzo.
Proszę o poważne traktowanie protestów rolników, o podejście z szacunkiem do ich wniosków, bo one wynikają z braku opłacalności w rolnictwie. Tragicznej sytuacji, gdzie koszty produkcji są tak wysokie, że za sprzedane produkty otrzymują tak mało, że nie są w stanie się utrzymać. Koszty produkcji radykalnie przekraczają koszty, zyski, które może uzyskać rolnik, gospodarz. To się nie stało w ostatnich 60 dniach, od kiedy funkcjonuje nasz rząd. To jest zaniedbania ostatnich 8 lat, w których doprowadziliście do upadku ponad 100 tysięcy gospodarstw hodujących trzodę chlewną. Doprowadziliście do otwarcia granicy z Ukrainą i niekontrolowanego napływu zboża do Polski i innych produktów, na które nawet jednostronnego embarga nie byliście w stanie wprowadzić. Doprowadziliście do sytuacji, gdzie krajowy plan strategiczny ma ponad 1000 stron, a rolnicy nie byli w stanie wypełniać ekoschematów. Do tak skomplikowanej wspólnej polityki rolnej, za którą odpowiadacie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.